tuż proszę do Tytusa, drugi rozdział. List do Tytusa, drugi rozdział. Ostatnio kupiłem samochód. Trudno było dla mnie zdecydować między Lamborghini a Ferrari, ale nie podobało mi się kolor Ferrari, więc kupiłem Lamborghini. Żartuję, kupiłem Ferrari. No tak, kupiłem samochód. Jest bardzo podobny do Lamborghini. To jest w 2006 roku Toyota Avensis, więc bardzo podobny. Po kupieniu samochodu jesteśmy pod wrażeniem funkcji tego nowego, używanego samochodu. Nawet zwykły samochód w tym dniu jest dosyć imponujący, nie? Jak to możliwe, że wszystkie tych rzeczy są pod maską? Jest tam wszystko od silnika spalinowego do mechanizmu klimatyzacji. Są tam przewody elektryczne, no i płyn do wieczaraczek. Jest tam nawet płyn do migaczy, no, do migacza. Jeżeli nie wiesz, to, gdzie to kupić, to zapytaj mnie po nabożeństwie. Tam, gdzie siedzimy, to są rzeczy do prowadzenia samochodu, kierownica, pedał gazu, włącznik świateł, pedał hamulca i tak dalej. Są tam też rzeczy, które mogą zwiększyć komfort kierowcy w samochodzie, na przykład miękkie fotele, system dźwiękowy, funkcje bezpieczeństwa. To jest niesamowite dla mnie, że inżynierowie umieją tak zaprojektować samochód. Ale prawda jest taka, że chociaż samochód jest przeznaczony do prowadzenia i to nie rusza, chyba że ktoś wejdzie do samochodu, odpali go, wrzuci jedynkę i wciśnie pedał gazu. To jest podobne do procesu uświęcenia. W momencie zbawienia Pan Bóg dał nam nowe serce. Uwolnił nas z niewoli grzechu i dał chęć chwalenia Boga w naszym życiu. Ale nie będziemy wzrastać w Panu, jeżeli nie będziemy robić tego, co Pan Bóg dał nam do zrobienia w posłuszeństwie Jemu. Oczywiście prawdziwi chrześcijanie będą wzrastać, przynajmniej trochę. To wzrastanie może być wolniejsze niż byłoby, jeżeli ta osoba rozumiałaby i zrobiłaby to, co Pan chce od niej. Jeśli nie czytasz Biblii, nie chodzisz do kościoła, nie służysz w kościele, nie modlisz się, jeśli nie wyznasz swoich grzechów, nie pozwalasz chrześcijanom pomagać ci w twoich zmaganiach, to po prostu nie będziesz wzrastać w takim tempie, w jakim byś to zrobił. Innymi słowy, Bóg dał nam serce, które chce prowadzić nas do miejsca docelowego, czyli do pobożnego życia, ale musimy obsługiwać pojazd uświęcenia, jeżeli chcemy tam pojechać. Nie mówię, że to jest tylko nasza rzecz do zrobienia. Nie jest tak, że Pan zbawił nas i my mamy sami siebie uświęcać. To wszystko, zbawienie i uświęcenie, jest od Pana. Paweł napisał do kościołów w Galacji: tak głupi jesteście, rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem? Oczywiście, że nie. Nawet w procesie uświęcenia Pan Bóg jest ostatecznie tym, który działa. Jest napisane w Filipian 2:13: Bóg bowiem sprawie was i chęć wykonania według Jego upodobania. Bóg bowiem sprawie. Chociaż to Pan Bóg ostatecznie sprawie to w nas, Jego plan obejmuje nasze zaangażowanie. To jest Jego plan. Widzimy to jasno w naszym tekście dzisiaj, czyli w liście do Tytusa, drugi rozdział, 12 i 13. I przeczytam od 11 do 14, ale skupimy się dzisiaj na wersetach 12 i 13. Jest tam napisane: objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. pouczające nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Paweł mówi tutaj o łasce Boga. Mówi, że łaska Boga zbawia i uświęca. Zbawia, bo, jest napisane, objawiła się bowiem łaska Boga nosząca zbawienie wszystkim ludziom. Uświęca, bo, jest napisane, że łaska Boga pouczająca nas. Więc Pan Bóg sprawił, że wszystkie nasze grzechy zostały przebaczone w Chrystusie, bo Jego śmierć i zmartwychwstanie zapłaciło cały koszt dla nas, za nas, i to z łaski Boga. Też podkreślił, że nowe duchowe życie w Nim powoduje nowe sprawiedliwe życie w praktyce. Właśnie to było tematem ostatniego kazania z Tytusa. Widzieliśmy, że łaska Boga zbawia i łaska Boga uświęca. Ostatnim razem spędziliśmy więcej czasu na części łaska Boga zbawia i mniej czasu na część łaska Boga uświęca. Próbowałem dać cały obraz uświęcenia z tekstu, na przykład, że jest procesem, jest przeżywaniem w praktyce tego, kim jesteśmy w Chrystusie pozycjalnie. Że ostatecznie jest to dzieło Boga w naszym życiu, ale my jesteśmy częścią tego procesu i tak dalej. Dzisiaj chciałbym głębiej wyjaśniać szczegóły procesu uświęcenia z tego tekstu, ale najpierw pytanie. Czy zmagasz się z uporczywym grzechem? Czy jesteś niezachęcony z powodu wolnego wzrostu w Twoim życiu w Chrystusie? Czy próbowałeś w przeszłości znaleźć sposoby, aby zabić osobiste grzechy, ale nie weszło? Może chcesz poddać się, bo wydaje ci się, że nie dasz rady, aby żyć dobrze jako chrześcijanin. Może czujesz, że jesteś beznadziejny. Może wszystko jest w miarę w porządku w twoim życiu, ale nie wiesz, jak wzmocnić zmagającego się z uporczywym grzechem. Mam nadzieję, przez łaskę Boga, że dzisiaj będziesz zachęcony i będziesz lepiej rozumieć, jak Pan działa i jak możesz robić postępy duchowe. To wszystko jest od Boga, ale obejmuje też Twój wysiłek. Co Pan Bóg uczy nas, że powinniśmy zrobić w procesie uświęcenia? Jak Pan Bóg uzdalnia nas do działania w procesie uświęcenia? Widzimy w naszym tekście, że łaska Boga pouczy nas, po pierwsze, wyrzeknij się grzechu, rozum i dąż do pobożnego życia i oczekuj powrotu Chrystusa. Więc pierwsza myśl. Wyrzeknij się grzechu. Jest napisane w 12 wersetem, jeszcze raz, pouczający nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. Zwróćcie uwagę jeszcze raz na ten pouczający nas. Podmiotem tego orzeczenia jest łaska Boga. Z wersetu 11. Jeszcze raz, proces uświęcenia to ostatecznie jest to, co Bóg robi w sercu. Bóg nie zbawi ludzi i zostawi ich samych sobie. Raczej sprawia też, że zostają uświęcenie. Strażak nie uratowałoby dziecka z płonącego budynku, a potem zostawiłby go na ulicy. To nie było tak. Nie spocznie, dopóki nie znajdzie matki dziecka i nie dostarczy jego bezpiecznie w jej ramiona. Tak samo Pan nie uratuje nas, a potem nie zostawi samych. Zapewni, że będziemy wzrastać w Chrystusie. W Grecji widać, że Pan Bóg pouczy nas, abyśmy żyli. To jest główny myśl w tym wersecie, że Pan Bóg pouczy nas, abyśmy żyli. Gramatycznie to jest tak. Łaska Boga pouczy nas, abyśmy żyli w sposób, w jaki Bóg chce. Więc to nie jest opcjonalny krok w życiu chrześcijańskim. Musimy żyć pobożnie, bo Pan Bóg pouczy nas, abyśmy tak robili. Widzimy, że to jest to, co Bóg robi. Mamy pokusę, aby myśleć, że my musimy się uświęcić przez nasze działanie. Szczerze mówiąc, to jest pokusa dla mnie. Zamiast zastosowania prawd z Biblii, niektóre dodają więcej zasad do zachowania, myśląc, że zachowanie tych reguł pomoże w procesie uświęcenia. Na przykład, musi wstać rano o pewnej godziny. Musi się modlić pewną ilość minut codziennie. Musisz stosować bardzo dokładną dietę. Musisz wypełnić szczegółowe zasady dane Izraelowi w Starym Testamencie. Musisz dać pieniądze na pewną służbę lub osobę. Nie jest koniecznie czymś złym, ale wstać rano o pewnej godziny, próbować się modlić pewną ilość minut, jeść według dokładnej diety, dać pieniądze komuś. Ale kiedy zaczynamy działać z niepokojem w sercu i brakuje nam miłości do Boga, to coś nie jest tak. Kiedy myślimy, że musimy coś zrobić, aby zasłużyć na łaskę Boga, coś na pewno nie jest tak. Paweł napisał jeszcze raz, tak głupi jesteście, rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem? To Galacjan 3:3. Prawda jest taka, że jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to nic nie możemy zrobić, aby zasłużyć na przychylność lub łaskę Boga. To my mamy wszystko w Nim. To Pan Chrystus wysłużył nam nasze miejsce przed Bogiem. Amen? Amen. No, dziękuję. Tak jak już mówiłem, Paweł opisuje, jak ma wyglądać życie chrześcijan, abyśmy trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Chociaż Paweł opisuje głównie, jak ma wyglądać pobożne życie, to najpierw podaje warunek do spełnienia. Widzimy tutaj, że Bóg oczekuje od nas jakiegoś zaangażowania, wyrzekł się bezbożności światowych i światowych pożądliwości. Czy pamiętasz ten moment, kiedy upamiętałeś się z grzechu pierwszy raz? To był moment, jeżeli jesteś zbawiony, kiedy widziałeś piękno Jezusa i chciałeś wszystko porzucić i pójść za Nim. Upamiętanie jest zdecydowanie czymś, co zrobiłeś w przeszłości przez dzieło Ducha Świętego, ale skoro nie jesteśmy jeszcze doskonali, to jeszcze będziemy się upamiętywać wielokrotnie w życiu. Chociaż nie jesteś zdominowany przez grzech, jak to było przed nawróceniem, nadal walczysz z grzechem każdego dnia. Z tego powodu to, co Paweł tutaj mówi, odpisuje moment zbawienia, ale ten sam proces znajduje miejsce w codziennym chrześcijańskim życiu. Słowo wyrzekł się, jest mocnym słowem po grecku. To samo słowo po grecku opisuje, co Piotr zrobił z Jezusem w noc ukrzyżowania. Mateusz 26:72. I znowu wyparł się pod przysięgą, nie znam tego człowieka, mówi Piotr. Ja nie mówię, że Piotr tutaj jest wzorem dla nas, ale mówię, że to, co Piotr zrobił w tym momencie, jest ilustracją, jak ma wyglądać nasze relacje z grzechem. Tak jak Piotr wyparł się Jezusa, to my mamy wypierać się grzechu. Grzech już nie ma miejsca w naszym życiu. Kiedy pokusa przychodzi do nas, musimy powiedzieć, tak robiłem w moim życiu przed nawróceniem, ale teraz już tak nie robię. Jestem teraz w Chrystusie, nie jestem już niewolnikiem grzechu. Nie chcę i nie muszę popełnić tego grzechu. A czego konkretnie mamy wyrzekać? Jest napisane po pierwsze, wyrzekł się bezbożności. Bezbożność jest życiem bez czci i bojaźni Bożej. Praktycznie wyglądałoby to tak, jakby ktoś żył bez odniesienia do Boga. Nie dziękuję mu za jego błogosławieństwa. Popełni grzech, jeżeli uważa, że będzie to dla niego zabawne. Może myśli o Bogu, ale nie chce oddać swojego życia jemu. W sercu jest nienawidzenie wobec Boga, bo sądzi, że Bóg próbuje przez kazanie lub przez słowo powstrzymać go od czegoś fajnego. To słowo bezbożność odnosi się do podstawy serca ci, którzy nie kochają Boga. Jeszcze zmagają... O, przepraszam. Okej, rozumiem teraz. Myślałem, że zapomniałem nie, ale jest okej. To słowo bezbożność odnosi się do postawy serca. Ci, którzy kochają Boga, jeszcze zmagają się z bezbożnością, ale chcą wyrzekać się tej podstawy serca i żyć miłości do Niego. Więc próbują myśleć więcej o Bogu i wzrastać w poznaniu Jego. Czytają Biblię, chodzą na spotkanie chrześcijańskie, od razu wyznają grzech Panu i jak potrzebują pomoc w walce, to też wyznają grzechy brata lub siostrze, aby wsparli go w modlitwie i poradnictwie. Po drugie, mamy wyrzekać się światowych pożądliwości. Tutaj Paweł podkreśla, że te konkretne pożądliwości pochodzą z bezbożnego serca. Innymi słowy, bezbożność jest podstawą serca, podczas gdy światowe pożądliwości byłyby konkretnymi grzechami pochodzącymi z tego bezbożnego serca. Świat w tym kontekście nie odnosi się do stworzenia, jakby Bóg nie chciał, żebyśmy cieszyli się z piękna Jego stworzenia. Raczej świat w tym kontekście odnosi się do zła, które jest wszędzie w tym upadłym świecie. Mogą to być na przykład pożądliwości seksualne, pragnienie pieniędzy lub władzy, pragnienie upicie się i tak dalej. Ktoś powiedział tak. Krótko mówiąc, odnosi się do nadmiernej tęsknoty za przyjemnością, władzą i posiadaniem. Pastor Jan tak napisał w drugim rozdziale pierwszego listu, 15-17. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Zauważcie, nie mamy jedynie wyrzekać się robienia tych grzechów, ale też pożądliwości lub pragnienie tych grzechów. Pan Bóg widzi serce i chce od nas miłości dla siebie, a nie pragnienie dla grzechów. Więc mamy powiedzieć nie korzeniowi naszego grzechu, bezbożność, ale też mamy powiedzieć nie pragnieniu i popełnieniu tych konkretnych grzechów, pożądliwości światowych. I pamiętajmy, że to jest coś, co Pan czyni w naszym życiu, bo łaska Boga poucza nas. Wydaje się, że zamiast tego aktywnego wyrzekania się grzechu, chrześcijanie nieaktywnie czekają na błyskawice z nieba, które wystraszą nimi świętymi życiu. Mówią tak, jeśli Bóg chce, żebym się zmienił, to będzie musiał zmienić moje serce. No tak, ale Pan Bóg tak zrobi przez twoje aktywne wyrzekanie się grzechu. Druga myśl. Rozum i dąż do pobożnego życia. Tak jak powiedziałem, następny myśl pokazuje, że życie pobożne jest dokładnie tym, czego Pan Bóg chce teraz od swoich ludzi. Jego łaska pouczy nas, jak żyć według Jego charakteru, żyć bardziej jak Jezus. Nie jest to jedynie wyrzekanie grzechu, ale też w pozytywnym sensie to jest pobożne życie. Abyśmy trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Tego typu życie jest zamiarem Boga dla nas Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to będziesz widział te cechy w swoim życiu, chociaż trochę. Jeżeli jesteś zbawiony, to łaska Boga już pouczyła cię i będziesz to widzieć. Ale też będziesz widzieć możliwość dalszej zmiany, bo ten proces uświęcenia wymaga całego życia. Nie będzie skończone aż do śmierci lub pochwycenia Kościoła. Więcej o tym później. To jest podobne do bycia studentem na uniwersytecie. Jeżeli jesteś studentem, to już masz rozumienie i umiejętności do wykonania trochę pracy w swojej dziedzinie, bo już coś studiowałeś, ale jeszcze nie masz dyplomu. Nie będziesz miał dyplomu, dopóki nie skończysz studiów. Podobnie my już mamy nowe życie, i to już widać, ale nie będziemy mieli dyplomu doskonałego życia aż do śmierci lub pochwycenia Kościoła, bo wtedy będziemy mieli nowe ciało bez grzesznych pragnień. Po pierwsze jest trzeźwe życie. Trzeźwe życie. To jest bardzo ważne słowo w liście do Tytusa. To słowo w różnych formach jest używane 6 razy w liście. Pamiętamy, że na wyspie Krety charakter ludzi był dosyć niedobry. Paweł napisał o nich, to jest 1:12. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kretyńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwy. Tak jak jasne gwiazdy ciemną nocą, tak trzeźwe życie byłoby bardzo widoczne na tej wyspie. Co to znaczy być trzeźwo? Nie chodzi jedynie o bycie trzeźwym od alkoholu, ale chodzi o to, by myśleć właściwie i żyć w sposób kontrolowany, nie poddawanie się ciągle swoim grzesznym pragnieniem, widzenie grzechu takim, jakim on naprawdę jest. Nie są jak ryby, które widzą tylko przynęty, a nie widzą haczyka. Myślą nie tylko o tym, co jest tu i teraz, ale też o przyszłości. Myślą również o Bogu i o tym, czego on chce od nich. Po drugie jest sprawiedliwe życie. To odnosi się do relacji z ludźmi. Nawrócone osoby chcą cały czas robić to, co jest pożyteczne dla ludzi. Chrześcijan robi to, co jest słuszne i miłe wobec bliźnich. Jeżeli ktoś idzie za Panem, będzie postępować tak jak Jezus w relacjach z ludźmi. Jezus zawsze był miły, szczery, myślący, dający. Po trzecie, jest pobożne życie. Jest oczywiście przeciwieństwem bezbożności. Pobożna osoba myśli dużo o Bogu i stara się żyć tak, jak Pan Bóg chce. Oczywiście zastosowanie tego jest bardzo szerokie. Osobiście zauważyłem, że pobożni ludzie uznają, że wszystko jest dane im z Bożej ręki. Jest dane im z Bożej ręki. Pamiętam bardzo pobożną starszą siostrę, którą zaprosiliśmy na kolację do nas w Kalifornii. Przygotowała mięso, ale niestety je upiekłem, czyli za bardzo, tak? I było suche. Ale Krysia zrobiła jakiś sos do mięsa. Dziękuję, Krysia. I ta siostra powiedziała: nic się nie stało, Kyle. Ty je źle upiekłeś, ale Bóg zapewnił sos przez Krysię. Pobożne życie wydaje się być widoczne w ich stałym myśleniu o Bogu. Widać też ufność, spokojność, wdzięczność i radość. Czy to nie brzmi dobrze? Może ktoś myśli: to nie jest możliwe. Może później, może jak będę w niebie, mógłbym tak żyć. Dla tych osób mam kolejną dobrą wiadomość. To jest możliwe. Nawet oczekiwane. Tu i teraz. To jest to, co Paweł miał na myśli, kiedy napisał: pobożni żyli na tym świecie. Czyli tu i teraz. Jeżeli jesteś nawrócony, to możesz i powinieneś tak żyć. W tym samym czasie muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś nie ma w ogóle tych cech, To jest to powód, aby spytać, czy naprawdę jesteś nawrócony. Innymi słowy, jeśli nie widzisz w swoim życiu trzeźwości, sprawiedliwości do bliźnich i pobożności, to powinieneś zadać sobie podstawowe pytanie, czy naprawdę jestem zbawiony. Paweł podkreśla tutaj, że pobożne życie koniecznie będzie rezultatem zbawienia. Jeśli ktoś nie ma tych cech, czy to nie prawda, że żyją dokładnie tak jak ci, którzy nie mają nowego życia w Chrystusie? Raz jeszcze, nie chodzi o bycie doskonałym, chodzi o dowody na posiadanie nowego serca. Pamiętaj, chrześcijanie są jak studenci. Nie mamy dyplomu doskonałego życia, ale wzrastamy w naszej dziedzinie nauki. Czy to nie jest dobra wiadomość, że możemy żyć w ten sposób dzięki Bożej pomocy? To jest właśnie to, co robi łaska Boga w naszym życiu przez nasze zaangażowanie. I nawet zaangażowanie jest przez Boga. Ale to nie tylko. W wersecie 13 widzimy, że jest jeszcze inny warunek do spełnienia, aby mieć uświęcone życie. I to jest wypatrzywanie i oczekiwanie powrotu Jezusa. Trzecia myśl. Oczekuj powrotu Jezusa. W centrum życia chrześcijańskiego jest drugie przyjście Chrystusa. Posłuchajcie tego. Hebrajczyków 9:28. Tak też Chrystus, raz ofiarowany na skłonzenie grzechu wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Filipian 3:20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Objawienie 22:20. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaiste, przyjdę wkrótce. Amen. Och, tak, przyjdź, Panie Jezu. I mógłbym spokojnie dodać więcej przykładów. Kiedy ostatnio raz myślałeś o powrocie Jezusa? Jeżeli zmagasz się, by być podekscytowanym powrotem Jezusa, to musisz więcej o tym myśleć, po prostu. I nie mamy czasu na wszystko spojrzeć odnośnie powrotu Jezusa, ale przynajmniej nie spojrzymy na nasz dzisiejszy tekst. Zauważ najpierw, oczekując. Powrót Jezusa oczywiście nastąpi w przyszłości. To dlatego oczekujemy. Chodzi nie tylko o czas czekania, jakbyśmy stali w kolejce na pocztę, moje ulubione miejsce na świecie, ale bardziej czekanie na coś bardzo dobrego. Bardziej podobne jest to do dziecka, które czeka w kolejce na przejażdżkę w parku rozrywki. Im bardziej zbliża się do początku kolejki, tym bardziej jest podekscytowany. Nie wiemy, czy Jezus wróci w naszym życiu, ale wiemy, że ten dzień idzie coraz bliżej. I nawet jeżeli umieramy przed powrotem Jezusa, to wciąż mamy nadzieję, bo będziemy w Nim natychmiast po śmierci. A potem czekamy na nowe ciało, które otrzymamy w momencie pochwycenia Kościoła. Tak, kiedy umieramy, to będziemy z Panem. 2 Koryntian 5:8. Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Więc wyjście z ciała dla wierzących skutkuje zamieszkaniem z Panem od razu. Jak nie jestem tu, to jestem tam. Później, kiedy Jezus wróci, aby pochwycić Kościół w powietrze, dostaniemy nowe ciało pełne chwały. 1 Tesaloniczan 4:16-17. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archianoła, z dźwiękiem trąby Bożej, stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. To znaczy, że ci, którzy umarli w Chrystusie, otrzymają nowe ciało tuż przed tymi, którzy żyli w momencie pochwycenia Kościoła. Będziemy razem z Panem w powietrzu, ale zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. To znaczy, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to są dwie możliwości. Umrzesz i jesteś od razu z Panem i czekasz na nowe ciało, albo dożyjesz do pochwycenia Kościoła i od razu otrzymasz nowe ciało. Całkiem niezłe, tak? No, co oczekujemy w naszym tekście, jest napisane: błogosławioną nadzieję i chwalebne objawienie się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. To odnosi się do drugiego przyjścia Jezusa. Pierwszym etapem Jego drugiego przyjścia jest pochwycenie Kościoła. A drugim etapem drugiego przyjścia jest powrót Chrystusa na ziemię. Nadzieje tutaj jest takie, nie jest takie, jak my używamy słowo nadzieję, albo po polsku, albo po angielsku. Po grecku to jest coś pewnego. Nie tak jak, o, mam nadzieję, że pogoda będzie dobrze jutro. Nie, tutaj jest oczekiwanie na pewny powrót Jezusa na ziemię. Żyjemy w niepewnym świecie. Nie wiemy, co będzie jutro. Przysłów 27:1. Nie chlub się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień przyniesie. Może jutro będzie normalny dzień dla was, dla mnie, albo może nie. Po prostu nie wiemy. Ale wiemy na pewno, na 100%, że Jezus wróci. Kolosan 3:4. Lecz gdy się Chrystus nasze życie ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się chwale. Bracia i siostry, to jest nasza nadzieja. Czasami chcemy pokładać nasze nadzieje w okolicznościach tu i teraz. Nowa praca, nowy samochód, tak jak w 2006 roku Toyota Avensis. Znalezienie współmałżonka, otrzymanie pożywienia i tak dalej. Jeżeli szukamy tych rzeczy tak, jakby były naszą nadzieją, to mogą one czasem stać się bożkami. Więc jakie jest rozwiązanie? Szukajcie najpierw czego? Królestwa Bożego. Oczekuj przyjścia Chrystusa. Niech wszystko, co robisz tu i teraz, będzie czynione na chwałę Bożą. Traktuj te rzeczy nie jako cel sam w sobie, ale jako środek do celu, abyś mógł uwielbić Bogu. Pokładaj nadzieję w tym, w drugim przyjściu Chrystusa. Ono jest też błogosławione, ponieważ przyniesie wielkie szczęście i radość, kiedy nasz Zbawiciel powróci na ziemię i wszystko naprawi. Kiedy Jezus wróci na ziemię, to będzie królować nad nią przez 1000 lat. Wtedy nie będzie strasznie słuchać wiadomości. W tym dniu nie będziesz miał osobistego grzechu. Wyobraź sobie życie z doskonałą miłością do Jezusa i do bliźniego. Nie będzie wojen, nie będzie fałszywej religii, bo szatan będzie zamknięty za 1000 lat. My będziemy z Jezusem. Jest napisane, objawienie 26, werset. Będą, to my, kapłani Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. Jak Paweł powiedział, i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. Po 1000-letnim królestwie jest napisane tak. Będzie koniec, gdy przekaże, czyli Jezus, królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzą i moc. A tak zaczyna się wieczny stan. Wieczny to znaczy wieczny. Wszystko będzie idealne na zawsze. Objawienie 21:3-4 jest napisane tak. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzy z ich oczu. I śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Wracając do naszego tekstu, jest napisane też, oczekując chwalebnego objawienia. Co to jest chwalebnego objawienia? To jest to samo, co błogosławione nadzieje. Ale podkreśla, że Jezus wróci w chwale. Mateusz 25:31, gdy Syn Człowieczy, to Jezus, przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Przy pierwszym przyjściu na ziemię Chrystus przyszedł w pokorze, ale jak wróci, On będzie w swojej chwale. Piotr, Jakub i Jan otrzymali przedsmak tego, kiedy Jezus, Mateusz 17, drugi werset, został przemieniony przed nimi. Jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. Kiedy Jezus wróci, to będzie w wielkiej mocy i chwale. Dla wierzących to będzie dzień wspaniały. Dla niewierzących to będzie dzień straszny. Tak, możemy zobaczyć w drugim liście do Tesaloniczan, że drugi powrót Jezusa jest czymś wspaniałym dla wierzących i czymś strasznym dla niewierzących. Drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział 5-10. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godne Królestwo Bożego, za które też cierpicie. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby opalić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciśnionym, dać opoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. W ogniu, pomiędzym, wywierając zemstwę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Jezusa Chrystusa. Poniosą oni kary wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy. Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwo. To będzie dzień urzeczywistnienia twojego zbawienia, tylko jeżeli jesteś w Chrystusie. Jeżeli masz w Nim życie wieczne przez wiarę. Jeżeli nie będziesz w Chrystusie, to czekasz na sąd wielkiego, białego tronu. W tamtym czasie wszyscy niewierzący będą odsądzeni, każdy według swoich uczynków. Więc idź do Jezusa. Zobacz, nasz tekst mówi, że On jest Bogiem i Zbawicielem. On jest Zbawicielem. Objawienie się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Umarł, zmartwychwstał, zapłacił koszt zbawienia dla każdego, kto wezwie imienia Pana. Więc jeżeli nie jesteś wierzący, jeżeli nie jesteś, uciekaj przed nadchodzącym gniewem. Uciekaj przed gniewem. Zwracając się do Chrystusa, oddalając się od grzechu. Na razie żyjemy pomiędzy dwiema wielkimi rzeczywistościami. Pomiędzy pierwszym przyjściem Chrystusa i drugim przyjściem Chrystusa. Bożą wola dla nas jest prowadzenie świętego życia, a jedną z wielkich pomocy, jakie Bóg nam dał, jest oczekiwanie na Jezusa Chrystusa. Kiedy myślimy o tym, to będziemy mieć dużo wdzięczności i motywacji, by dalej służyć Panu przez wszystkie trudności tu i teraz, bo wiemy, że jest to tymczasowe. czekanie na ponowne przyjście Jezusa jest jedynym z ważnych powodów, by nie zniechęcić się, bo mamy wielką, wieczną nadzieję. Łaska Boga uczy nas, jak prowadzić pobożne życie, odwracając się od grzechu, rozumiejąc nasze nowe życie w Chrystusie i oczekując powrotu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Następnym razem chciałbym więcej omówić ten werset, ale na razie skończymy fragmentem 1 Jana, 1 list Jana 3, 1-3. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas, nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. A każdy, kto pokłada w Nim tej nadzieje, oczyszcza się, jaki On jest czysty. Pomódlmy się.